i wyruszymy na krańce ziemi. Alleluja, alleluja. Przyjmijcie moc od Ducha Świętego.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piątkowy poranek, przedpołudnie. W Toruniu bardzo piękne, słoneczne, wiosenne wreszcie. A dzisiaj będziemy mówić o sakramentach uzdrowienia. A zatem i ta pogoda też pokazuje o tym, że po różnych trudnych doświadczeniach, po zimach, po mrozach, po chłodach, po deszczach, po wichurach może przyjść piękne słońce i może przyjść coś, co jest dla nas także leczące w tym wymiarze naszego ciała, ale także w wymiarze ducha. To dzisiaj punkt 1420-1421 w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Jeśli Państwo mają katechizm pod ręką, to warto do tych punktów zajrzeć. Zakończyliśmy omawianie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przypomnę tylko, że zaliczamy do nich trzy sakramenty. Chrzest, bierzmowanie oraz Eucharystię. I to jest pierwsza grupa sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przez te sakramenty otrzymujemy nowe życie w Chrystusie. To są sakramenty, nazywaliśmy je takimi sakramentami bazowymi, na których budujemy nasze życie chrześcijańskie, ale to życie nosimy w naczyniach glinianych. A naczynia gliniane mają to do siebie, że są bardzo kruche, są bardzo delikatne, łatwo się tłuczą. Nadal podlegamy pokusie, nadal podlegamy cierpieniu, śmierci z powodu grzechu i możemy nawet to nowe życie, które otrzymaliśmy w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, możemy to nowe życie utracić. Dlatego, że jest ono przechowywane w naczyniach glinianych, a innych naczyń póki co dzisiaj nie mamy. Dlatego niestety nie ma człowieka, który żyje i nie zgrzeszył. Pan Bóg nie chce, byśmy stracili to nowe życie. Pan Bóg chce w nas nowe życie, które nam podarował, zachować. Dlatego Pan Jezus chciał, aby Kościół kontynuował to dzieło zbawienia także wobec swoich członków, zwłaszcza poprzez sakrament pokuty i pojednania oraz poprzez sakrament namaszczenia chorych, ponieważ sakramenty odnoszą się do członków Kościoła, a nie do tych, którzy są poza Kościołem. Oba te sakramenty, sakrament pokuty i pojednania oraz sakrament namaszczenia chorych, nazywamy sakramentami uzdrowienia. I jest to druga grupa sakramentów. Mamy już więc pięć wymienionych. Pozostaną nam jeszcze dwa, ale o nich będziemy mówić nieco później. Kiedy idę do spowiedzi, to idę po uzdrowienie. To idę, by wyleczyć duszę, by wyleczyć serce, by uzdrowić to wszystko, co było złe z mojej strony. Biblijny obraz, który wyraża najlepiej to w głębokim powiązaniu, to wydarzenie przebaczenia i uzdrowienia paralityka. Przebaczenie i uzdrowienie paralityka, gdzie Pan Jezus objawia się równocześnie jako lekarz duszy i ciała. Łatwo powiedzieć wstań i idź, ale trudniej odpuszczają się Twoje grzechy, mówi Pan Jezus. I żebyście wiedzieli, że mam władzę odpuszczania grzechów, wstań i idź i odpuszczają ci się twoje grzechy. A więc zobaczmy, że Chrystus objawia się jako lekarz duszy i ciała. Nie potrzebują uzdrowienia zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Dlatego jeśli uważamy się za zdrowych, no to uzdrowienie jest nam niepotrzebne. Tylko zdrowych nie ma. Są wyłącznie ludzie nieświadomi swojej choroby lub oszukujący samych siebie. Zdrowych nie ma. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Bo powiedzenie, że jestem zdrowy, to znaczy powiedzenie, że nie jestem grzesznikiem. A skoro nie jesteś grzesznikiem, no to niepotrzebne ci uzdrowienie, bo ty masz życie samo z siebie. A takiego życia nie ma. W związku z tym istnieją osoby, które są nieświadome choroby albo które oszukują samych siebie. Nie chcą się zdiagnozować na przykład z jakiegoś powodu. Kościół jest zatem lecznicą, taką przestrzenią, której Bóg zapragnął, po to, żeby do niej przychodzili ludzie, którzy są utrudzeni i obciążeni. Mówi Pan Jezus, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To odnosi się także do sakramentów uzdrowienia. Kościół jest lecznicą. Grzech jako choroba, spowiedź jako uleczenie, jako proces leczenia i kapłan jako lekarz. Uważajmy zatem, abyśmy przyszedłszy do lecznicy, nie odeszli nieuleczeni. Kiedy możemy odejść nieuleczeni, idąc do lecznicy? No wtedy, kiedy nie poddamy wszystkich objawów, kiedy będziemy lekarza oszukiwać, kiedy przyjdziemy tylko po zwolnienie, po kwitek, żeby nam wypisał, prawda, bo do pracy potrzebujemy. Wówczas oszukujemy samych siebie. Dlatego, że spełniamy tylko pewne formalności, że przychodzimy interesownie do lekarza, a nie po to, żeby on poznał nas, żeby poznał nasze dolegliwości, o których mu opowiemy, żeby przeprowadzić określone badania, diagnozę i podjąć proces leczenia. Uważajmy, abyśmy przyszedłszy do lecznicy, jaką jest Kościół, nie odeszli nieuleczeni. Greckie słowo metanoia, które odnosi się, będzie pewnie o nim więcej w następnych katechezach, do sakramentu pokuty i pojednania, oznacza zmianę umysłu. Zmiana umysłu oznacza opamiętanie. Pamiętacie może, kochani, tę przypowieść o synu marnotrawnym, o miłosiernym ojcu, kiedy jest mowa w tej przypowieści, kiedy już źle się poczuł, rzeczywiście źle się poczuł w swojej kondycji duchowej, psychicznej, cielesnej także, jedząc to, co jedzą świnie, bo zresztą nawet tego mu nie dawano, jak pamiętamy, opamiętał się. To jest to słowo, opamiętał się, to jest ta metanoia, zmienił mu się umysł, zmieniło mu się myślenie, które przerodziło się to opamiętanie w decyzję. Co postanowił ten syn? Postanowił: pójdę. A więc podjął decyzję. Decyzja pójścia do lecznicy jest zawsze podstawowa. Ja muszę podjąć decyzję. Pójdę. Wielu odkłada tę decyzję. Wielu boi się podjąć taką decyzję. Z różnych powodów, ale jej nie podejmuje. Decyzja jest pierwsza, a kończy się ta decyzja powrotem. Bo co się dzieje dalej? Poszedł. Nie powiedział tylko pójdę i nie poszedł, ale poszedł. To jest to słowo. Co robi dalej syn marnotrawny? Wyznaje grzechy. Zgrzeszyłem, mówi, względem Boga i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Czyli jest wyznanie grzechów. Zgrzeszyłem. Później mamy okazane przez Boga wybaczenie. Przynieście najlepszą suknię. Przynieście, bo będzie święto. I dalej co mamy w tej przypowieści? Usynowienie. Ten syn mój, mówi ojciec. Ten syn mój. A więc usynawia go. Pokazuje tę relację ojciec-syn na nowo. Ona została przywrócona. Chociaż syn ją zabił na skutek odejścia, na skutek żywcem pogrzebania ojca, biorąc swój majątek za życia ojca. Pogrzebał ojca. To ojciec, czekając na niego, mówi: ten syn mój. A więc usynawia go na nowo, nawiązuje z nim taką relację. I co się dzieje dalej? Po decyzji pójdę. Jest duchowe zmartwychwstanie, bo mówi ojciec: ten syn mój, kontynuuje, umarł, a ożył, zaginął, a odnalazł się, czyli duchowo zmartwychwstał. Patrzcie, jaką drogę podejmuje syn, którego nazywamy marnotrawnym, bo zmarnotrawił relacje, nie tylko majątek, tak, ale relacje z ojcem, zmarnotrawił ją, zmarnotrawił, czyli pogrzebał. Mówi, podejmuje decyzję, wymieńmy sobie te słowa, pójdę, poszedł, zgrzeszyłem, przynieście najlepszą suknię, ten syn mój umarł, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. To jest taka, no powiedziałbym, opowieść, przypowieść, która pokazuje nam drogę w sakramencie pokuty i pojednania. Jak przypomina papież Franciszek, sakrament pokuty i pojednania wynika bezpośrednio z tajemnicy paschalnej. Bo przecież w wieczór zmartwychwstania Pan ukazał się swoim uczniom zamkniętym w wieczerniku i powitał ich słowami: pokój wam. A później tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ten fragment pokazuje dynamikę zawartą w tym sakramencie. A nade wszystko to, że odpuszczenie grzechów nie jest czymś, co możemy sobie dać sami. Żaden ksiądz, który siedzi w konfesjonale, nie może odpuścić grzechów sam sobie, tylko musi iść do konfesjonału, jak każdy z nas, klęknąć. Widzicie to na przykładzie także Ojca Świętego, kiedy spowiada się choćby w Wielki Piątek, przystępuje, zanim zacznie spowiadać, sam przystępuje także do spowiedzi świętej. Jan Paweł II dawał świadectwo, że co tydzień przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania jako do sakramentu uzdrowienia. Jeden z sakramentów uzdrowienia. A więc zobaczmy, nie możemy tego odpuszczenia grzechów dać sami sobie. Ja sam nie mogę powiedzieć: przebaczam sobie grzechy. O przebaczenie trzeba poprosić. Prosi się o to choćby drugą osobę: przebacz mi, mówimy do kogoś. A w czasie spowiedzi prosimy Pana Jezusa o wybaczenie naszych grzechów. Przebaczenie nie jest wynikiem naszych wysiłków, bo to nie jest tak, że my coś porobimy i uzyskujemy przebaczenie, tylko przebaczenie jest zawsze darem, darmowym darem Ducha Świętego. Tak samo jak przebaczenie drugiego człowieka nie jest wyłącznie na skutek naszych wysiłków, ale jest to zawsze dar tego drugiego. Po drugie, przypomina nam także, że jeśli tylko pozwolimy pojednać się w Panu Jezusie z Ojcem, z braćmi, to możemy być w pokoju. To możemy żyć w pokoju. Przebaczenie zawsze rodzi pokój. Pokój w sercu. Może okoliczności zewnętrzne się nie zmieniają, ale przebaczenie przynosi nam pokój wewnętrzny. I tego pokoju doświadczamy w sercu, gdy idziemy do spowiedzi świętej ze smutkiem, z bólem duszy, a kiedy otrzymujemy Jezusowe przebaczenie, to mamy obok przebaczenia pokój, który otrzymujemy, pokój duszy, który jedynie Chrystus może nam podarować i tylko On. Nie wystarcza prośba o przebaczenie w swoim umyśle i sercu, ale trzeba z ufnością, z pokorą wyznać swoje grzechy przed szafarzem Kościoła, przed tym, który spowiada. W celebrowaniu tego sakramentu kapłan nie reprezentuje jedynie Pana Boga, ale także całą wspólnotę, która rozpoznaje siebie w słabości każdego z członków tej wspólnoty. Każdy z tej wspólnoty jest człowiekiem potrzebującym przyjścia do lecznicy. Każdy. Każdy. Ten biedak, który siedzi w konfesjonale, by wysłuchać spowiedzi, on też potrzebuje przyjścia do lecznicy. To nie jest człowiek, który jest aniołem, tak, i nie ma takich przypadłości jak inny człowiek, który nie siedzi w konfesjonale z tej strony. Jest dokładnie z tej gliny ulepiony. I też potrzebuje uzdrawiania, tego procesu uzdrowieńczego. A zatem zobaczmy, Kościół rozpoznaje siebie w słabości każdego ze swoich członków i ze wzruszeniem wysłuchuje skruchę każdego z członków, który tę skruchę wypowiada. Okazuje jednanie, okazuje otuchę, towarzyszy na drodze nawrócenia, towarzyszy na drodze dojrzewania ludzkiego i chrześcijańskiego. To jest wspólnota Kościoła. I ktoś oczywiście może powiedzieć, papież też podaje taki przykład: spowiadam się tylko Bogu. Tak można powiedzieć do Boga, przebacz mi i wyznać Mu swoje grzechy, ale nasze grzechy przeciwko braciom, przeciwko Kościołowi, to są też każde grzechy, bo grzech ma wymiar społeczny, oddziaływuje na wspólnotę. Ojcze, ale ja się wstydzę. Wstyd podczas spowiedzi świętej. Wstyd to jest coś zbawieńczego. Nie bójmy się wstydzić. Wstyd jest czymś dobrym. Jeśli ja się wstydzę czegoś złego, to jest absolutnie bardzo dobry objaw mojej kondycji, mojego rozpoznania. Wstyd jest zdrowym objawem. Poczucie wstydu jest uzdrawiające. Jeśli nie masz poczucia wstydu, to znaczy, że ta choroba strawiła cię już bardzo, bardzo, bardzo. Brak poczucia wstydu jakby jest takim płaszczem ochronnym dla choroby. To jest coś, co po prostu człowiek bezwstydnie żyje. Mamy takie polskie słowo bezwstydnik. Tak, czyli ten, który popełnia zło i jeszcze się go nie wstydzi. A nawet nieraz się nim chełpi. No, tak nieraz bywa, ale to jest świadectwo tego, że ta choroba człowieka zapuściła już potężne korzenie i zrobiła sobie taką warstwę ochronną w postaci bezwstydu. Poczucie wstydu dobrze nam robi, ponieważ czyni nas bardziej pokornymi. Nawet z ludzkiego punktu widzenia, żeby poczuć ulgę, dobrze jest też porozmawiać z bratem, powiedzieć kapłanowi o tym wszystkim, co dla serca jest ciężarem. Człowiek czuje, że ulgę znajduje przed Bogiem za pośrednictwem kościoła, kapłana. Dlatego nie bójmy się sakramentu pokuty i pojednania. Nie bójmy się przychodzić do lecznicy. Nie bójmy się przyjmować uzdrowienia. Gdy ktoś stoi w kolejce do spowiedzi, to czuje w swoim wnętrzu także to uczucie wstydu, ale po zakończeniu spowiedzi odchodzi wolny, odchodzi wielki, odchodzi piękny, jako ten, komu przebaczono, odchodzi szczęśliwy, że ten wstyd nie zabił w nim tego wyznania grzechów. Że wstyd został przezwyciężony. Diabeł działa tak, że przed grzechem zabiera nam poczucie wstydu, a po grzechu nam je oddaje. I to jest nieraz taka pułapka, w którą możemy wpaść, gdy wstyd nam zabiera decyzję pójdę do spowiedzi, wstyd nam może zabierać taką decyzję, ale wstyd może okazać się również zbawienny, kiedy go przezwyciężam, i kiedy ten wstyd podpowiada mi jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze to. I ze wstydem to wyznaję. Ale także z nadzieją na to i z pewnością, że Chrystus przygarnie mnie, że da mi nową suknię, że nastąpi duchowe zmartwychwstanie. Umarł, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. A więc, że przejdę drogę syna marnotrawnego w takiej lecznicy. Człowiek został stworzony, przejdźmy teraz do tego omówienia krótko, bo to jest dzisiaj wprowadzenie do sakramentów uzdrawiających wyłącznie, do drugiego sakramentu uzdrowienia, czyli do sakramentu namaszczenia chorych. Człowiek został stworzony z ciałem lekkim, z ciałem czystym. Z ciałem niezniszczalnym, nieśmiertelnym. Po upadku w grzech straciło ono jednak swoje właściwości. Popatrzmy, dotknijmy swojej dłoni, swojego ciała. Tak, ono stało się materialne. Ulega rozkładowi. Ulega śmierci. Ciało się rozkłada. Ciało składamy do grobu i ono tam się rozleci. Święty Grzegorz Teolog mówi, że człowiek przyjął skórzane szaty, ciało grube, śmiertelne i oporne, po grzechu. Do naszego życia przeniknęły choroby, Na skutek grzechu przeniknęły różne choroby tego upadku pierwszego, grzechu pierworodnego. Straciliśmy odporność na to. Tak można by powiedzieć przez analogię. Symeon, nowy teolog, mówi, że lekarze, którzy leczą ludzkie ciała, w żaden sposób nie mogą uleczyć podstawowej, naturalnej choroby ciała, jego przemijania. Żaden lekarz nie może uleczyć przemijalności. Starają się wszelkimi sposobami przywrócić ciału zdrowie, a ono niebawem poddaje się innej chorobie i w końcu przemija. Dlatego ciału potrzebny jest prawdziwy lekarz, który zdolny jest uleczyć ciało od przemijania. Takim lekarzem jest tylko Jezus Chrystus. Sakrament namaszczenia chorych, który pozwala nam dotknąć ręką współczucie Boga dla człowieka, w przeszłości był nazywany ostatnim namaszczeniem, ponieważ pojmowano go jako umocnienie duchowe w obliczu śmierci, w obliczu tej drogi ostatniej. Natomiast mówienie o namaszczeniu chorych pozwala nam rozszerzyć spojrzenie na doświadczenie choroby i cierpienia, także w tym kontekście Bożego miłosierdzia, a więc dotknięcia własną dłonią współczucia Boga dla człowieka. I jest taki biblijny obraz, który podobnie jak syn marnotrawny przy sakramencie pokuty i pojednania, tak tutaj wyraża tajemnicę namaszczenia chorych. Jest to przypowieść oczywiście o miłosiernym Samarytaninie z Ewangelii świętego Łukasza. Pamiętamy może tę przypowieść, dosyć popularna. Za każdym razem, kiedy sprawujemy ten sakrament, Pan Jezus w osobie kapłana zbliża się do człowieka cierpiącego, który jest ciężko chory albo jest w wieku podeszłym już. I najczęściej osoby w wieku podeszłym także mają różne dolegliwości. Przypowieść mówi, że miłosierny Samarytanin zatroszczył się o cierpiącego człowieka, wylewając na jego rany oliwę i wino. Oliwa kojarzy nam się z olejem, który co roku jest poświęcany przez biskupa podczas mszy świętej Krzyżma w Wielki Czwartek, właśnie by służył do namaszczenia chorych. Patrzcie, Kościół w Wielki Czwartek dba o to, żeby nie zabrakło oleju dla tych, którzy przez cały rok popadną w różnego rodzaju kłopoty. Kłopoty związane z chorobą. Kościół dba o to, żeby tego oleju nie zabrakło. Wino natomiast, którym miłosierny Samarytanin polał rany człowieka cierpiącego, jest znakiem miłości, jest znakiem łaski Chrystusa, które wypływają z daru Jego życia za nas, wyrażają bogactwo życia sakramentalnego Kościoła. I po tym opatrzeniu człowieka ten cierpiący człowiek w przypowieści zostaje powierzony właścicielowi gospody, aby dalej się o niego troszczył, nie bacząc na koszty. Koszty leczenia nie grają roli. Tu nie będzie w sakramencie namaszczenia chorych wystawiania rachunków. Koszty absolutnie nie grają roli. Nie trzeba patrzeć na NFZ-y, na różne inne instytucje. To jest darmowe. Otóż kim jest ten właściciel gospody, któremu zostaje powierzony człowiek cierpiący po opatrzeniu, pierwszym opatrzeniu jego ran, tak jak powiedzmy na izbie przyjęć można by powiedzieć. Kim jest ten właściciel gospody? To jest Kościół, to jest wspólnota chrześcijańska, to jesteśmy my, którym codziennie Pan Jezus powierza udręczonych na ciele i na duszy, abyśmy dalej mogli bez ograniczeń, bo to nie jest nasze, przelewać na nich całe Jego miłosierdzie i całe zbawienie, bez względu na koszty. Polecenie to jest potwierdzone w sposób bardzo wyraźny w liście świętego Jakuba,
choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. A więc była to praktyka namaszczenia, chorowana także w czasach apostolskich. Oczywiście nie powinno to popychać do jakiegoś takiego obsesyjnego domagania się cudu albo do przekonania, że w każdym przypadku nastąpi uzdrowienie fizyczne. Ale daje to pewność bliskości Pana Jezusa przy chorym i przy człowieku w starszym wieku. Zatem prośmy księdza, żeby przyszedł. Nie myślmy o księdzu, który przychodzi z olejem świętym jako o takim zwiastunie pogrzebu dla człowieka chorego, bo nieraz pokutują gdzieś takie różne wyobrażenia, jakieś przesądy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. To jest absolutna nieprawda. Ksiądz przychodzi, by pomóc choremu lub starszemu, dlatego tak ważne są odwiedziny u chorych. I trzeba wezwać kapłana do chorego. Proszę przyjść, udzielić namaszczenia, udzielić błogosławieństwa. Potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje podźwignięcia. I Chrystus przychodzi, by pocieszyć chorego, by dodać mu siły, by dać mu nadzieję, by mu pomóc, by pokazać, że jest z nim. By towarzyszyć, by był obecny. Emmanuel, Bóg z nami, również w cierpieniu, również w chorobie, przede wszystkim wobec tych, którzy się źle mają. A zatem zobaczmy, jak ważne, jak piękne, jakim darem są dla nas sakramenty uzdrowienia, sakrament pokuty i pojednania i sakrament namaszczenia chorych. O tych sakramentach w konkretach będziemy mówić w następnych katechezach, a dzisiaj takie ogólne wprowadzenie niech wystarczy. Bardzo dziękuję za uwagę.